Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papież przyjął prezydenta Zambii.
O tamtejszym kościele rozmawiać będziemy z pracującym w Chikuni jezuitą księdzem Andrzejem Leśniarą.
Biskupi Papui Nowej Gwinei rozpoczęli wizytę Ad Limina.
Z jakimi problemami zmaga się tamtejszy kościół? Opowie o tym arcybiskup Wilhelm Józef Kurz.
Nawiążemy także do watykańskiego sympozjum na temat duszpasterstwa kobiet ulicy.
Na poniedziałkowy magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Prezydent Zambii Levi Patrick Mwanawasa złożył wizytę w Watykanie. Po kilkuminutowej rozmowie prywatnej Benedykt XVI przyjął również żonę prezydenta wraz z osobami towarzyszącymi.
W tym roku w południowej Zambii obchodzimy stulecie chrześcijaństwa, ponieważ w 1905 roku pierwsi jezuici dotarli tutaj i założyli pierwszą misję i właśnie misję w Chikuni, gdzie jestem. No dlatego właściwie teraz przygotowujemy się do tych uroczystości. Natomiast Zambia kilka lat temu została ogłoszona jako chrześcijańskie państwo, co oczywiście spowodowało bardzo dużo kontrowersji, bo wiadomo, że zwłaszcza Kościół katolicki, biskupi nie chcieli, żeby to przeszło przez parlament, dlatego że mówili, że chrześcijanin poznaje się po tym, jak żyje, a nie po tym, że się mówi, że się jest chrześcijaninem. No oczywiście protestanckie kościoły były mocno za tym, no i Zambia została chrześcijańskim państwem.
Jeżeli chodzi o stosunki państwo-kościół, są jakieś większe kłopoty, trudności?
No zdarza się niestety. Kilka miesięcy temu zdarzyła się taka sytuacja, gdy biskupi bardzo mocno zareagowali, jeżeli chodzi o nową konstytucję, ponieważ w tej chwili są takie jakby rozważania nad nową konstytucją. No i właśnie prezydent Mwanawasa wypowiedział się bardzo mocno przeciwko kościołowi katolickiemu i nawet zagroził, że może wszystkich misjonarzy wyrzucić. No ale chyba reflektował się na następny dzień i w sumie przeprosił wszystkich misjonarzy, jeżeli chodzi o katolickich biskupów i tak dalej. Ogólnie to nie jest najgorzej, z tym, że no niestety w Zambii większość rzeczy musimy importować i mamy tutaj problemy z podatkiem, dlatego że nakładane są duże podatki, to jest 47,5%, nawet chcieli nam nałożyć podatek na medycynę, którą sprowadzamy do szpitala, do radia na przykład, jak sprzęt sprowadzamy. Teoretycznie powinni byśmy zwolnieni, no ale to tak dużo zajmuje, że często po prostu płacimy te podatki. No jak powiedziałem, 47,5%, no to jest bardzo, bardzo dużo.
Czy trwają również jakieś przygotowania do obchodów rocznicy jubileuszu kardynała Kozłowieckiego?
Kardynał Kozłowiecki w sumie w całej Zambii jest praktycznie znany. No nie wiem, czy tam jakieś takie uroczystości przygotowane specjalne. On tam raczej nie chce się pokazywać na różnych takich imprezach. Ale generał jezuitów będzie za kilka dni tutaj właśnie w Chikuni, będzie na święceniach, potem będzie na otwarciu nowych budynków szkoły Canisius. Jest to słynna szkoła secondary school, która była też bardzo wcześnie zapoczątkowana tutaj przez jezuitów w Zambii. Do tej pory jest jedną z najlepszych szkół w Zambii. Ostatnio właśnie nowe budynki zostały postawione i on będzie otwierał te budynki.
Słowem, obecna sytuacja kościoła, tak z tej rozmowy wynika, że mimo trudności idzie dobrze.
Sądzę, że tak. To znaczy chrześcijaństwo tutaj dopiero jest, jak powiedziałem, 100 lat. To jest bardzo, bardzo krótki okres. Jak sobie przypomnimy, w Europie przecież no, przez 300 lat, powiedzmy w Polsce, próbowano nas zrobić chrześcijanami. Także nie ma się co dziwić, zwłaszcza, że jest to różna kultura od naszej. Kultura, której niektórzy by nazwali, ludzi są jak gdyby leniwi, co nie jest prawdą, bo to wychodzi z kulturowych jakichś uwarunkowań. Natomiast sądzę, że bardzo dużo kościół katolicki zwłaszcza zrobił w kierunku walczenia z AIDS-em. Dlatego, że kościół katolicki bardzo mocno powtarzał na wstrzemięźliwość, na bycie wierności w małżeństwie i okazuje się, że to jest jedyny sposób na zwalczanie AIDS-a. Nie natomiast podawanie prezerwatyw, które są bardzo rozpowszechnione w południowej Afryce, a zarażalność nadal wzrasta, jest tragiczna. Także tutaj ja sądzę, że duży wkład zrobił katolicki kościół, który tak bardzo mocno postawił właśnie na pewne warunki, które katolicki kościół stawia.
Dziękujemy bardzo. Z Zambii mówił ksiądz Andrzej Leśniara, jezuita. Bóg zapłać serdeczne.
Kraj egzekwujący tak wysokie podatki od rozwoju misji i pomocy charytatywnej zabiega na arenie międzynarodowej o darowanie długów. Podczas szczytu G8 Zambia otrzymała obietnicę umorzenia 2,5 miliarda dolarów, czyli ponad 1/3 swego zagranicznego zadłużenia. Przebywający w Rzymie zambijski minister spraw zagranicznych Ronni Shikapuasha podpisał w miniony czwartek porozumienie, w wyniku którego Włochy umorzyły Zambii dług 69 milionów dolarów. Wcześniej Włochy darowały temu krajowi dług w wysokości 29 milionów dolarów.
Prostytucja, handel kobietami czy turystyka seksualna obrażają godność kobiety i są poważnym naruszeniem jej praw, powiedział kardynał Stephen Fumio Hamao. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących otworzył w Rzymie pierwsze międzynarodowe spotkanie, które kierowana przez niego dykasteria poświęciła walce z prostytucją. Bierze w nim udział 50 przedstawicieli episkopatów, zgromadzeń zakonnych i innych instytucji z 24 krajów świata.
Kościół czuje się szczególnie powołany do obrony praw kobiet, stwierdził japoński kardynał. Zaapelował on też do instytucji państwowych, by zadbały o przestrzeganie prawodawstwa chroniącego kobiety przed prostytucją. Przeciwko różnym formom ich wykorzystywania należy stosować skuteczne środki. Aktualną sytuację przedstawił sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Agostino Marchetto wskazał, że prostytucja wciąga co roku milion osób. Handel żywym towarem, zwłaszcza kobietami i dziećmi, dotyczy głównie krajów rozwijających się. W samej Tajlandii liczbę prostytutek szacuje się na 150 do 200 tysięcy, z czego 35 tysięcy poniżej 18 roku życia. We Włoszech, jak się oblicza, jest ich 40 tysięcy, w tym 4 tysiące niepełnoletnich. Znaczna część pochodzi spoza Europy. W Europie Zachodniej zmuszanych jest do prostytucji około 500 000 kobiet pochodzących ze wschodniej części kontynentu.
W dwudniowym rzymskim spotkaniu bierze też udział ksiądz Oreste Benzi, kierujący Stowarzyszeniem Wspólnota Papieża Jana XXIII, które od wielu lat pomaga kobietom wyzwolić się z prostytucji. Podkreśla on moralną odpowiedzialność klientów tego procederu. To oni perwersyjnie domagają się od przestępców handlujących żywym towarem prostytutek niepełnoletnich. Ksiądz Benzi proponuje, by każda z 24 tysięcy włoskich parafii adoptowała jedną byłą prostytutkę, zapewniając jej uczciwą pracę.
Biskupi Papui Nowej Gwinei rozpoczęli wizytę Ad Limina Apostolorum. Papież przyjął dziś 9 hierarchów z tamtejszej konferencji episkopatu. Wśród nich był pochodzący z diecezji opolskiej metropolita Madang arcybiskup Wilhelm Józef Kurz. Rozmawia z nim ksiądz Stanisław Tasiemski.
Jak wyglądało to dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym?
Muszę powiedzieć, że byłem naprawdę mile zaskoczony serdecznością, otwartością, zainteresowaniem Ojca Świętego naszymi sprawami, naszymi duszpasterskimi problemami i naprawdę tym ciepłym jego serca i ojcowskim podejściem do nas.
Jakie problemy szczególnie Ojca Świętego interesowały?
Problemy oczywiście nasze duszpasterskie. Jak radzimy sobie, jeśli chodzi o duchowieństwo i księży w diecezji? Musiałem wyznać, może mamy więcej miejscowych księży i księży przybywa, Bogu dzięki, i mamy w seminarium dużo księży, ale nieraz, jeśli chodzi o ten potem ich wkład i ich zainteresowanie i ich jakieś takie podejście do ludzi i zaangażowanie, nieraz nie zdaje egzaminu. Jeszcze to jest kraj bardzo młody i to jest właściwie drugie pokolenie dopiero chrześcijaństwa i trzeba jeszcze trochę czasu, aby ta dojrzałość ukazywała się i w tym nastawieniu księży i ich ugruntowaniu jakimś takim duchowym. Tego jeszcze nieraz brakuje.
Jeśli mogę prosić o przedstawienie archidiecezji, jakie to są szczególne problemy pracy Kościoła, obecności Kościoła na tym terenie?
Ja muszę przyznać i nawet zaznaczyłem Ojcu Świętemu, że ja lepiej umiałbym mówić o diecezji, gdzie byłem przez 19 lat biskupem Kundiawy. I tam rozpocząłem diecezję, nową diecezję, a teraz dopiero od 5 lat jestem arcybiskupem nowej, wielkiej diecezji, o wiele większej diecezji, jednej diecezji, która jest historyczną diecezją, dlatego że w tej diecezji rozpoczęła się praca taka pionierska, misyjna, która potem rozszerzyła się na cały główny teren Nowej Gwinei, z wyjątkiem południowej części, gdzie praca misyjna trwała już od paru lat poprzednio, ale główna część Nowej Gwinei była ewangelizowana z tego ośrodka, gdzie ja teraz pracuję, Medeng Alexis Haven, gdzie pracowali werbiści od 1996 roku. I tam właśnie założyli kościół i potem stamtąd wyszła ta ewangelizacja i praca misyjna na cały główny teren, ten górski, ale dopiero w 1937 roku. I dlatego ten górski kraj był raczej nowo nawrócony, a tutaj chrześcijaństwo, gdzie jestem, jest już bardziej tradycyjne i ludzie naprawdę żyją wiarą i mają swoje tradycje i tych tradycji się trzymają, mają swoich katechetów, chociaż księży nam brakuje. Są ogromne pałacie ziemi. Do stacji nieraz dojeżdżam, to są kilometry, samochodem nieraz do 200 kilometrów, potem łódką, nieraz motorówką, nieraz i samolotem. Wyjeżdżam na bierzmowanie, to nieraz trwa mi 3-4 dni, żeby dojechać i wrócić z powrotem. Ale wspaniałe tereny, ludzie dobrzy, tylko troszkę może zaniedbani, dlatego że jest dużo stacji bardzo odległych od siebie i mamy tylko mało księży, żeby te stacje obsłużyć. Taka jedna stacja, jedna z największych, o którą się pytał Ojciec Święty, nazywa się Annaberg. Pamiętam, że był w Opolu u biskupa Nosola i arcybiskup teraz zaprosił go na Górę Świętą Annę, czyli to był kiedyś Annaberg. Pytał się, jakie to jest połączenie z tym Annaberg w Polsce. Powiedział mu, że na tym terenie pracował dużo Ślązaków pochodzenia niemieckiego i ci właśnie tą stację nazywali Annaberg, bo jest troszkę wyżej położona w górach.
Księże arcybiskup, jak to się stało, że ksiądz trafił do Papui Nowej Gwinei?
Bardzo prosto, od dzieciństwa, właściwie od młodych lat marzyłem o tym, żeby być misjonarzem. Wstąpiłem do zgromadzenia, które specjalizuje się w ewangelizacji krajów jeszcze nieewangelizowanych, misyjnych. Werbiści są tym zgromadzeniem, które mają za główny cel pracę misyjną i się u Bogu dzięki udało wyrwać. Za czasów jeszcze, gdzie nie wolno było wyjeżdżać, że można było w tym roku 1966 wyjechać z Polski. 4 lata poświęcenia kapłańskich, no i dostałem się w ten kraj, który jest chyba dla mnie teraz drugą ojczyzną. Podobają mi się ludzie i kocham tych ludzi i chcę spędzić tam moje życie.
Czego trzeba się było nauczyć najpierw, żeby dotrzeć do serc tych ludzi z Ewangelią?
Żeby zapomnieć, skąd się przyjechało. Trzeba było zapomnieć o podejściu, o zwyczajach. Tam się trzeba było na nowo dostosowywać do warunków, do mentalności ludzi. I oczywiście najtrudniejsze może było, żeby się jakoś językowo umieć porozumieć i trzeba się uczyć języka. I język angielski było, trzeba się nauczyć najpierw, a potem miejscowy język i potem ten językiem, którym teraz się posługujemy, miejscowym, tak zwanym Pidgin English. To jest chyba najtrudniejsze. Jak się opanuje język, przyjeżdża dużo młodych misjonarzy z innych krajów, którzy nie mają tego jakiegoś zrozumienia, że kluczem do serca i kluczem do wiary jest właściwie język, że trzeba naprawdę umieć znaleźć nie tylko słowa, ale i jakiś sposób, żeby to słowo trafiło do serca. I język jest kluczem. Ja na początku włożyłem duży wysiłku, żeby naprawdę język dobrze opanować i żeby to, co się ma głosić, jakoś było przystępne ludziom.
Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził Papuę Nową Gwineę. Co z tego jego wysiłku apostolskiego pozostało?
Och, to są wspaniałe wspomnienia i teraz jego śmierć była takim jakimś wielką manifestacją znowu ludzi, którzy naprawdę byli smutni, że odszedł ten, który właściwie wielkim takim papieżem dla całego świata, a jednak znalazł czas, zainteresowanie, żeby przyjechać do nas nie tylko raz, dwa razy, trzy razy. Był raz jako kardynał w 1997 roku i potem jako papież pierwszy raz w 1984 roku i potiem jeszcze raz w 1995, by nam beatyfikować naszego pierwszego męczennika Piotra Torota. Także to są wrażenia niezapomniane i zostaną na zawsze w pamięci. I ludziom też. To była demonstracja wiary. I teraz też ludzie byli zainteresowani pogrzebem i opłakiwali jego śmierć, jak wszyscy ludzie na świecie.
Jak to się udaje? Dotrzeć z wiarą do specyficznej mentalności świata właśnie mieszkańców Papui Nowej Gwinei?
Próbujemy jak możemy, żeby znaleźć ten język i tą kulturę, żeby ją zrozumieć, ale ja uważam, że ten Kościół będzie naprawdę dopiero lokalny i taki przyjęty, gdy będziemy mieli wystarczającą ilość miejscowego kleru, który potem będzie mógł może jakoś teologicznie lepiej podejść do, czy znaleźć lepsze koncepcje i może i podejście, żeby tą wiarę jeszcze bliżej przynieść ludziom i żeby to była rzeczywiście ich wiara. Ten Kościół katolicki jest ich Kościołem. Tu nie ma dwóch zdań, tylko żeby przybliżyć i może jeszcze te koncepcje wiary w ten sposób na ich mentalność. I to nam się udaje w pewnym sposób, ale naprawdę uda nam się, gdzie będziemy mieli większość miejscowego kleru i większość potem oczywiście miejscowego episkopatu.
Jaką rolę w tych wysiłkach Kościoła odgrywa edukacja katolicka, szkoły katolickie?
Więc tutaj naprawdę muszę powiedzieć, od początku misjonarze kładli wielki nacisk na wykształcenie. Taka diecezja, jedna z pierwszych może na wielką skalę, Alexis Saven, potem Medeng diecezja. My mamy w tej chwili 78 szkół, mamy 3 duże gimnazja i to do matury, mamy szkoły zawodowe i mamy nawet uniwersytet. Także tutaj przodujemy i gdyby nie nasze szkoły, tam właśnie ten lud dobry i pobożny byłby bez szkół, bo my pracujemy w większości w stacjach odległych, gdzie żaden rząd albo inny, może nawet kościoły nie są za bardzo zainteresowane. Także my próbujemy tam być obecni, gdzie jest trudno. Mówią, że gdyby nie nasze szpitale kościelne, to właśnie w wielu wypadkach nie byłoby żadnej pomocy dla tych ludzi, którzy nawet nieraz nie znajdują tabletek na malarię w tych rządowych szpitalikach czy przychodniach.
Księże arcybiskupie, jeszcze może na chwilę powróćmy do diecezji. Wiemy, że ta diecezja odpowiada mniej więcej powierzchnią 1/12 Polski, że jest tam 280 tysięcy ludności, 140 tysięcy katolików. Jak udaje się pokonywać różne trudności geograficzne, naturalne, żeby Kościół normalnie działał, żeby ludzie mogli się spotkać na niedzielnej Eucharystii i przeżywać swoją wiarę?
Dotychczas udawało się jakoś, ale jest coraz trudniej. Gdy rozpoczęła się praca misyjna, wtedy jakoś było więcej sił do pracy, byli bracia zakonni. Mówię o zgromadzeniu werbistów na tych terenach i górskich, i naszych przy morzu. I dojechać można było do stacji misyjnych albo statkami misyjnymi i na wyspy, albo samolotami misyjnymi. W tej chwili finansowo nie możemy sobie na to pozwolić. Nie ma pieniędzy, żebyśmy mogli utrzymać samolot, czy nawet takie duże, większe łodzi. I nie ma nawet sił, nie ma braci, nie ma pomocników, którzy by to mogli obsłużyć. Dlatego jesteśmy zdani na różne miejscowe firmy, które dopomagają, dojeżdżają za duże pieniądze. I nieraz właściwie trzeba dużo robić nawet i tych podróży piechotą i małymi łódkami, kanu czy motorówkami. Także uważam, w tej chwili praca jest o wiele trudniejsza niż na początku, gdzie można było łatwiej dojeżdżać do wyspy i komunikować się z innymi. Ale wygląda na to, że dotychczas radzimy sobie tak, że wszystkie stacje są obsadzone, że mamy księży. Z tym, że są takie stacje, które mają, jak już wspomniałem, po 30-40 stacji bocznych, że tam niestety w niektórych stacjach ten ksiądz jest jeden czy dwóch, że mogą obsłużyć i obejść tę stację nieraz tylko raz, dwa razy do roku, żeby dać mszę świętą. Także potrzeba nam o wiele więcej księży, ale księży z oddaniem, bo to nie jest łatwo iść od wioski do wioski, tak żyć po cygańsku przez 3-4 tygodnie i tego właśnie poświęcenia potrzeba i tego czasem brakuje. Ale jak na razie tam, gdzie nieraz może ksiądz nie dojdzie, tam jest katecheta, tam jest laikat dobrze przygotowany i mamy centrum szkolenia laikatu. Przez cały rok jakieś 1500 ludzi miejscowych laikatu przechodzi przez różne szkolenia i tych potem tam w te lasy znowu przesadzamy i dajemy im możliwość, żeby tam kontynuowali tą pracę ewangelizacji razem. Także Kościół jak na razie dobrze się rozwija i wzrasta. Jest żywy i jest pełen dynamizmu.
Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego z arcybiskupem Wilhelmem Józefem Kurcem kończy już wieczorny magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Laudetur Jezus Chrystus.